Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I po raz kolejny spotykamy się z kardynałem, prymasem tysiąclecia, sługą Bożym Stefanem Wyszyńskim i z tym wszystkim, co chciał nam pozostawić, z tym wszystkim, o czym nas nauczał, z tym wszystkim, co może nam się przydać do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Już ostatnio zauważyliśmy, że kardynał Wyszyński jest bardzo współczesny jak na dzisiejsze czasy, że stał się prorokiem, który przewidział różne problemy, który przewidział różne zjawiska, do których my dzisiaj, dzięki jego nauczaniu, możemy bez problemu się odnieść. Jedno jest pewne. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński, znany nam jako wielki prymas tysiąclecia, to kapłan, biskup, kardynał, głowa Kościoła, która we wszystkim i wszędzie dostrzegała drugiego człowieka. Drugi człowiek stał się dla niego osią jego duszpasterstwa, stał się dla niego celem i najważniejszą sprawą we wszystkich jego życiowych poczynaniach. Od samego początku do końca był dla drugiego człowieka. I może to jest najcenniejsza lekcja, jaką kardynał Wyszyński chce nam dzisiaj pozostawić. Lekcja na takie bardzo antyczłowiecze czasy. Lekcja na czasy, gdzie drugi człowiek jest prawie niezauważalny. No bo podejmijmy taką krótką refleksję na temat tego, jaki dzisiaj mamy świat. Mamy świat, w którym nie ma czasu, dosłownie na nic, tym bardziej na nikogo. Mamy świat, w którym każdy biega od zadania do zadania, od sprawy do sprawy, realizując siebie, realizując swoje marzenia i aspiracje. Mamy świat, w którym wręcz wmawia nam się, że najważniejsze jest własny sukces, że najważniejsza jest samorealizacja, że najważniejsze jest dostrzeganie siebie i zwyciężanie w każdej dziedzinie życia. To ja jestem najważniejszy. Można by zaryzykować w tym dziwnym czasie pandemii takie stwierdzenie, że największą chorobą współczesnego świata jest właśnie egoizm, czyli tak mocne skupienie się na samym sobie, tak mocne zadbanie i zatroszczenie się tylko o siebie, że drugi człowiek schodzi automatycznie na dalszy, nawet nie chce się powiedzieć drugi, ale trzeci, czwarty, piąty, a może jeszcze dalszy plan. Mamy świat, w którym brakuje oprócz tego czasu także jakichkolwiek relacji. Wystarczy wejść dzisiaj do jakiejkolwiek szkoły, stanąć na korytarzu podczas przerwy, przerwy pełnej ludzi, przerwy, która zawsze była symbolem takiej radosnej wrzawy, uśmiechów, nieustannych rozmów, spotkań człowieka z człowiekiem, by zaobserwować współczesny trend. Dzisiaj młodzi ludzie ze sobą nie rozmawiają, siedzą w kątach pomieszczeń albo na korytarzu, patrząc w komórki, jeden obok drugiego. Spotykają się ze sobą wirtualnie w internecie za pomocą komunikatorów społecznych, mimo że mają drugiego człowieka tuż obok w sposób fizyczny. Nie potrafią tego dostrzec. Dzisiaj młodzi ludzie często nie potrafią dyskutować, nie potrafią rozmawiać, nie potrafią wyciągać wniosków, nie potrafią drugiego człowieka zainteresować rozmową. Te rozmowy są bardzo krótkie, lakoniczne, no i nie ma się co dziwić, bo mamy bardzo krótkich wiadomości, tych internetowych czy SMS-owych. Po prostu przekazuje się tylko to, co najistotniejsze, a często dłuższa konwersacja stanowi ogromny, ogromny problem. Dzisiaj mamy czasy i świat, gdzie oprócz tego, że nie ma czasu i nie ma relacji, nie ma także miłości. I to jest zauważalne już we wszystkich obszarach życia. Tych bardzo intymnych, tych bardzo bliskich i rodzinnych, gdzie miłość staje się coraz bardziej produktem, gdzie dzisiaj człowiek, który mówi o tym, że kocha, tak naprawdę cały czas w miłości, oczywiście nie generalizując i nie szukając dziury w całym, że w miłości szuka tylko i wyłącznie zysku dla siebie. Dzisiaj trudno o prawdziwą, autentyczną miłość w rodzinach, bo nawet nie ma kiedy okazywać sobie czułości, bo rodzice mijają się z własnymi dziećmi, bo dzieci oprócz szkoły mają jeszcze mnóstwo innych zajęć, a rodzice z jednej pracy biegną do drugiej. Dzisiaj już nie ma rodzinnych wielkich spotkań, nawet imienin i urodzin już dzisiaj się nie wyprawia na taką skalę, jak robiło się to jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj nie ma okazji, by się spotkać przy wspólnym posiłku, bo każdy je gdzieś szybko, pokątnie, bo posiłek i czas, który by nam on zajmował, jest po prostu nieopłacalny, bo dzisiaj nie to jest miarą sukcesu, by być obok drugiego, by budować więzi, chociażby te właśnie rodzinne, bardzo bliskie, ale sukcesem jest być zauważalnym w jednej osobie. Ja muszę być zwycięzcą. Kardynał przewidywał takie problemy, kardynał przewidywał takie trudności, kardynał wiedział, że pierwsza podstawowa sprawa, jakiej potrzebuje drugi człowiek, to po prostu miłość. I tego uczył się przez całe swoje życie, już w Zuzeli, tam na Podlasiu, gdzie jego ojciec był organistą, był człowiekiem kościoła, a jego dom, jak wspomina, był zawsze otwarty dla drugiego człowieka. Do tego domu przychodzili ludzie z problemami, do tego domu przychodzili ludzie, by siąść razem przy stole, by porozmawiać, podyskutować. To człowiek, który uczył się w tym domu rodzinnym miłości do rodziców, miłości do rodzeństwa, które to rodzeństwo potem towarzyszyło mu przez całe, także już prymasowskie życie. To człowiek, który dostrzegał drugiego człowieka, bo był doświadczony trudnymi wydarzeniami historycznymi. Pierwszą wojną światową, potem drugą wojną światową, gdzie dostrzeżenie drugiego było najistotniejszym przejawem bycia po prostu człowiekiem. To człowiek, który widział ludzkie cierpienie, kiedy stacjonował w Laskach pod Warszawą podczas II wojny światowej. To człowiek, który widział poświęcenie człowieka dla człowieka, chociażby w osobie matki Czackiej, która prowadziła w tych Laskach ośrodek dla niewidomych dzieci, czy księdza Korniłowicza, który nie tylko znajdował czas dla tych dzieci, dla sióstr zakonnych, ale także dla każdego, w tym także dla powstańców, którzy przez Laski się przewijali. To człowiek, który dostrzegał drugiego człowieka potem w swojej posłudze od początku, od czasów włocławskich, kiedy był wikariuszem w katedrze i zjednywał wokół siebie ludzi, wokół różnych inicjatyw, nawet takich drobnych. To człowiek, który potem dostrzegał swoich studentów, to człowiek, który dostrzegał, kiedy już został biskupem, swoich kapłanów, każdego, zawsze. I można to było dostrzec w takich bardzo drobnych niuansach życia kardynała Wyszyńskiego, kiedy na przykład wspomina swoje dostanie się do gimnazjum. On dostrzega to, kto go wtedy do szkoły przyjmował. My byśmy dzisiaj takich rzeczy w ogóle nie pamiętali, a on pamiętał, z kim rozmawiał i z jaką serdecznością został przyjęty, bo myślał zawsze o drugim człowieku. I do tego człowieka nieustannie się zwracał i o tego człowieka nieustannie się troszczył. Mówił wprost: czas to miłość i całe nasze życie jest tyle warte, ile jest w nim miłości. A potem dodawał w jednym z listów pasterskich: każdy pragnie być miłowany. Każdy pojedynczy człowiek, ale i całe grupy społeczne i narody, a nawet ci, co narodami rządzą, świadomi nieskuteczności paragrafów, słowem cała ludzkość trwa w powszechnym pragnieniu miłości. I wydaje się, że to jest największy testament, jaki kardynał Wyszyński, dzisiaj sługa Boży, bo przygotowujemy się cały czas do jego beatyfikacji, nam po sobie pozostawił. Abyśmy nieustannie w naszym życiu, w naszych społecznościach, w tych wszystkich grupach i środowiskach, w których się poruszamy i jesteśmy, żebyśmy realizowali to powszechne pragnienie miłości. Miłości, która jest potrzebna dosłownie każdemu i miłości, która może przejawiać się na różne sposoby. Kardynał też to dostrzegał. On prowadził niejako taką gradację systemu uczuć, gradację systemu miłości. Mówił, że miłość musi mieć swoje wszystkie przejawy. W pierwszej kolejności miłość do Boga, potem miłość do najbliższych, miłość do siebie, miłość do drugiego człowieka, miłość do środowiska pracy, ale także miłość do ojczyzny, miłość do świata, miłość do Kościoła. Wiele różnych dokumentów, które po sobie pozostawił, od homilii i kazań przez właśnie listy pasterskie, szczególnie te, które rozpoczynały każdy kolejny Wielki Post, podejmowały ten temat na różne sposoby. Ale to, co najcenniejsze chyba zostawił w tym nauczaniu o miłości do drugiego człowieka, coś, co stanowi pewien fundament całych jego rozważań na ten temat, fundament, który przez wielu został zapomniany, a jest tak naprawdę nam zadany na wszystkie czasy i na wszystkie okoliczności, to tak zwane ABC społecznej krucjaty miłości. Najcenniejsza chyba lekcja, którą zostawił nam prymas tysiąclecia. To 10 zasad na wzór dekalogu, na wzór 10 przykazań Bożych. 10 zasad, w których kardynał porusza niejako sposoby wykonywania miłości wobec drugiego człowieka, który daje nam receptę. Co robić, by prawdziwie kochać, by to powszechne pragnienie miłości było w naszym życiu realizowane? Bo jak także zauważył w jednym ze swoich listów, całe nasze życie jest tyle warte, ile jest w nim miłości. To społeczna krucjata miłości stanowiła największe jego wyzwanie duszpasterskie. On nieustannie do niej nawoływał, nieustannie do niej wracał, choć umieścił ją w liście pasterskim w roku 67, w liście na Wielki Post. I wtedy mocno zaakcentował, że choć jest to w liście na Wielki Post, to nie jest to tylko zadanie na ten Wielki Post. Jest to zadanie na całe życie, by realizować te zasady, by realizować społeczną krucjatę miłości. I już sama nazwa, nad którą warto się zastanowić, jest bardzo ciekawa. Społeczna, czyli dotycząca nie tylko pojedynczego człowieka, nie tylko tych relacji rodzinnych, najbliższych, bo tam najłatwiej o tą miłość, ale społeczna, czyli dotykająca całego społeczeństwa, dotykająca całej ojczyzny, a może nawet szerzej, całego Kościoła. Krucjata, czyli walka. Walka o miłość, krucjata, czyli walka z orężem. Tym orężem jest także miłość. Walka o miłość, ale miłością. To jest bardzo zauważalne w nauczaniu kardynała Wyszyńskiego. Krucjata, choć my mamy z nią historycznie nieciekawe skojarzenia i kojarzymy to jako obronę wiary bardzo silną, zbrojną i często niegodziwą, tutaj przybiera znaczenia bardzo pozytywnego. Krucjata, czyli taka determinacja w walce o tą miłość, która powinna nam nieustannie towarzyszyć. I właśnie krucjata miłości, nie niczego innego. Miłości, która jest najbardziej podstawową potrzebą każdego człowieka. Kardynał wymienia tych 10 zasad, które my będziemy sobie w naszych konferencjach omawiać po to, by to jego nauczanie stało się nam jeszcze bardziej bliskie. Mówi o szanowaniu każdego człowieka, bo żyje w nim Chrystus. Mówi o tym, by dobrze o wszystkich myśleć, by mówić je zawsze życzliwie o drugich. Mówi o języku miłości, którego nam wszystkim brakuje, a który jest niezbędny do praktykowania tej krucjaty. Mówi o przebaczeniu, które choć bardzo często trudne i mamy mnóstwo różnych ran w naszych sercach, które tego przebaczenia wymagają, to jest niezbędne, by prawdziwie kochać. Mówi o współczuciu, mówi o rzetelnej pracy, która jest przejawem prawdziwej miłości. Mówi wreszcie o społecznej pomocy bliźnim i modlitwie za wszystkich. Dużo tych zasad ogarnia, co jest też bardzo cenne i bardzo zauważalne w nauczaniu kardynała, jak zwykle ogarnia wszystko. nigdy nie pozostawia jakiegoś tematu rozpoczętego, niedokończonego, niezamkniętego. Mówi o raczej zawsze o wszystkich obszarach, o wszystkich aspektach. Jego nauczanie jest kompletne. Ale można sobie zadać pytanie. Dobrze, rozumiem, kochać drugiego człowieka to bardzo cenne, bardzo ważne, bardzo istotne. Każdy z nas tej miłości potrzebuje. Sprawdzianem tej miłości codzienny jest właśnie nasz stosunek do ludzi, stosunek do drugiego człowieka. To wszystko pięknie, ale skąd brać do tego siły? Skąd czerpać tą miłość? Przecież świat nie jest wcale taki prosty, nie jest wcale czarno-biały. To wszystko w życiu, w naszej codzienności jest o wiele bardziej skomplikowane i może my nawet byśmy często chcieli prawdziwie kochać drugiego człowieka, prawdziwie go doceniać, prawdziwie go zauważać, ale nie mamy zwyczajnie do tego sił, bo życie stwarza nam nieustannie jakieś problemy, pojawiają się kolejne kłody pod nogami. Walczymy o siebie, walczymy o to, by przetrwać. Nie mamy tutaj czasu na dostrzeżenie tego drugiego. Skąd brać ku temu siły? To pięknie właśnie wyjaśnia kardynał Wyszyński w tym liście pasterskim, w którym o krucjacie miłości w ogóle zaczyna mówić. On wychodzi z założenia, że my mamy taki obowiązek kochania drugiego człowieka, dlatego że sami w pierwszej kolejności jesteśmy kochani. I mówi najpierw o miłości Boga Ojca do każdego człowieka. Mówi o tym, że rodowodem naszej miłości, czyli absolutną podstawą, absolutnym początkiem tego, że my w ogóle potrafimy kochać, tego, że my jesteśmy stworzeni dla miłości i z miłości, jest właśnie miłość Boga do każdego z nas. Miłość, która objawiła się w samym stworzeniu, ale potem w opatrzności Bożej, w Bogu, który nad nami czuwa, w Bogu, który kieruje naszym losem, w Bogu, który z miłości otworzył nam ścieżkę do zbawienia. To miłość Boga Ojca, który daje nam swojego wysłannika, Jezusa Chrystusa. Kardynał nazywa go wysłannikiem ojcowej miłości, który jest dla nas ideałem miłości społecznej, bo stał się Bogiem człowiekiem, by pokazać nam, jak praktykować miłość, jak kochać drugiego człowieka, często tego, który został przez wszystkich odsunięty na bok, który został napiętnowany, odrzucony, nazywany grzesznikiem, nazywany niegodnym. Jezus Chrystus w swoim ziemskim życiu i działalności ukazuje przepięknie, jak kochać. Kardynał dodaje, mamy w tym wszystkim pomoc. I mówi o tym, że najlepszą pomocą w praktykowaniu miłości jest Maryja, Matka Pięknej Miłości. Zresztą to tytuł, do którego kardynał w swoim nauczaniu bardzo często wraca. Maryja jako Matka Pięknej Miłości. O tym też jeszcze kiedyś sobie powiemy. I mówi, że jeżeli mamy Boga Ojca, który nas szalenie kocha, który daje nam przykład tej miłości w osobie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który daje nam pomoc w postaci Maryi, Matki, daje nam jeszcze miejsce realizacji tego miłowania, tej miłości społecznej, czyli Kościół. Kościół, który sam jest zrodzony z miłości, bo przecież zrodził się na krzyżu i kardynał to mocno podkreśla, z miłości, która była gotowa nawet na śmierć, na poświęcenie się całkowite. I Kościół, który jest nie tylko miejscem spotkania Boga, ale jest także miejscem spotkania drugiego człowieka. Dlatego kardynał mówi, mamy w obowiązku prawdziwie walczyć o miłość w społeczeństwie, o miłość wzajemną, o miłość drugiego człowieka, bo jesteśmy z tej miłości stworzeni, jesteśmy z tej miłości zrodzeni, nią nieustannie przez Boga otaczani. Jesteśmy kochani, dlatego powinniśmy kochać. To jest absolutna podstawa tych wszystkich rozważań. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, dlaczego kardynał jest tak wymagający i w trudnych czasach, kiedy człowiek tak naprawdę ma problemy, by spotkać drugiego człowieka, by zrozumieć drugiego człowieka, by zauważyć drugiego człowieka, kardynał nadaje nam takie trudne zadanie prawdziwej miłości wobec bliźniego. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, skąd brać ku temu siły, to odpowiedź jest jedna. Te siły bierzemy z Boga i z Jego miłości do nas. Jesteśmy kochani, więc kochać powinniśmy. I pamiętajmy o tym każdego dnia, że czas to miłość i nasze życie naprawdę jest tyle warte, ile jest w nim miłości. Miłości, którą można realizować na miliony sposobów, ale miłości, która zawsze będzie wartością. Miłości, która będzie zawsze nadawać sens naszej codzienności. Niech ten początek, czyli to przypomnienie, że mamy prawdziwie wzajemnie się kochać i walczyć o tą miłość, stąd społeczna krucjata miłości, o której będziemy sobie jeszcze mówić, zapadnie w nasze serca, bo to jest absolutna podstawa nauczania Stefana Wyszyńskiego, kardynała, prymasa tysiąclecia, już wkrótce błogosławionego naszego Kościoła.